Facet na luzie.
Minęła 13, to już taka nasza tradycja, niekoniecznie świąteczna i niekoniecznie wielkanocna, że chwilę po 13 spotykam się z Państwem w audycji Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. Kłaniam się, życzę Państwu wesołych świąt, bo przecież one jeszcze trwają. Jutro mokrego dyngusa i żeby ten czas poświąteczny układał się Państwu tak, jak sobie tego Państwo wymarzyli. My dzisiaj także trochę o świętach, ale nie tylko, z moim gościem. Osobą niezwykłą. Dowiedzmy się, kim jest. Znak zodiaku?
Skorpion.
To tak jak ja. Oj, dobry przyjaciel, ale groźny wróg. Hobby?
Podróże.
Małe i duże.
Studyjne. Takie, które są zawsze dobrze przygotowane i zawsze są odkrywcze.
Co bym robił, gdybym nie robił tego, co obecnie robię?
Marzyłem od dziecka o tym, żeby polecieć na orbitę i żeby być kosmonautą, chociaż przez jeden sezon i zobaczyć tę naszą kulkę Ziemię z tej perspektywy dalekiej.
O, marzenie fajne, ale trudno zrealizować. Ideał w życiu?
Och, ideał to jest człowiek pokoju, człowiek, który nie przeżywa lęków, wewnętrznych napięć, jest człowiekiem, który też umie dzielić się pokojem i dobrem.
Z czego jestem dumny?
No, że przeżyłem już tyle lat w miarę spokojnie.
Ile? Bo nie dosłyszałem.
Tak, tak, to jest już stypendium ZUS-u już od ubiegłego roku jest moim udziałem.
A czego się trochę wstydzę?
Wstydzę się, że ciągle jestem zbyt barokowy, zamiast być bardziej gotycki. To trochę jest tak, że Pan Bóg mnie wyposażył pewnie w barokowość, ale nieraz udaje mi się zbliżyć do gotyckości w budowie ciała oczywiście.
Czym teraz się zajmuję? Co teraz robię?
No teraz robię święta. To jest czas, kiedy rzeczywiście jest bardzo intensywnie w moim życiu, trochę odwrotnie niż większość społeczeństwa. Święta to jest czas wytężonej pracy.
Imię i nazwisko?
Krzysztof Niedautowski.
Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem w audycji Facet na luzie jest ksiądz Krzysztof Niedautowski, duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła świętego Jana, teolog, religioznawca, działacz społeczny, autor artykułów, książek, spektakli, współorganizator gdańskiego Areopagu. Zaczynamy. Proszę księdza, po co nam święta wielkanocne?
Ja odwrócę pytanie. Gdyby nie było świąt, jak sobie wyobrazimy kalendarz, w którym są tylko tygodnie upływające tak samo latem, zimą i kiedykolwiek, to jest strasznie płasko. To jest bardzo, powiedziałbym nawet nieludzko. Człowiek po pierwsze z natury potrzebuje kulminacji i karnawałów, postów i czasu ciszy. I tak mądrze jest ten nasz kalendarz zachodniej cywilizacji ułożony, że spotkał się z tym rytmem chrześcijaństwa w sposób bardzo twórczy, bo mamy rzeczywiście za sobą długi czas Wielkiego Postu, czyli trochę wyciszenia, ale też trochę przebudzenia, przygotowania takiego wewnętrznego napięcia pewnie, do pozytywnego. No i teraz jest wielkie świętowanie i to się splata z wiosną, z budzącą się przyrodą.
Ale gdzie tym świętom do Bożego Narodzenia? Śnieg, choinka, pierwsza gwiazdka?
Tak, można się spierać oczywiście, ale dobrze, że pół roku później mniej więcej jest właśnie czas, kiedy w tej ciemności zimy rozbłyskuje jakaś jasność, jakieś spotkanie przy stole, jakieś życzenia, prezenty. No i to wszystko jest splecione, jak mówię, dla ludzi religijnych z tajemnicą wiary i z tajemnicami obecności Boga wśród ludzi, więc super. Ja jestem religioznawcą, więc badam to również w innych religiach i patrzę, jak te kalendarze innych religii tak samo są skonstruowane w oparciu o na przykład o zasiewy i zbiory, tak? O te wszystkie agrarne momenty, w których ludzie wiedzą, że to, czy się urodzi dobre żniwo, czy nie. No trochę zależy od tego, czy spadnie deszcz, czy Bóg pobłogosławi. No i wtedy jest wielkie świętowanie i wielkie dziękczynienie i często składanie ofiar. Więc tego typu postawy moim zdaniem dają szansę człowiekowi na taki dobry rytm życia i z samym sobą, i z najwyższym.
Ale czy my jesteśmy tak naprawdę religijni przed tymi świętami? Czy my przygotowujemy się do nich religijnie? Bo nie ukrywajmy, że święta to jest wielki szał w sklepach, a nie wielki szał w kościele.
Ja w Świętym Janie nie narzekam. Jest tam rzeczywiście bardzo wielu ludzi, którzy aktywnie się w to włączają i że miewamy rodzaje medytacji, rekolekcji, kręgów biblijnych.
To ale jest, tam jest nowoczesność.
To jest właściwie tradycja, ale oczywiście podana w sposób taki, żebyśmy nie czuli się anachronicznie, a wręcz przeciwnie, że to jest jakieś rozwojowe. Owszem, to prawda, społeczeństwo się bardzo laicyzuje i nasze tradycje też odchodzą gdzieś tam od tych religijnych korzeni. Ja mogę przytoczyć taką anegdotę, że już to było nawet dawno temu, ale spotkałem takiego młodego Niemca. Bardzo fajny, mądry chłopak. Odrabiał służbę cywilną zamiast wojska w takim domu opieki dla staruszków, w którym ja byłem kapelanem w Monachium. I on zapytany przeze mnie, co to za święta się zbliżają. Chodziło o Boże Narodzenie akurat. Nic nie wiedział zupełnie. I jak pytałem go tak usilnie, z jakiej to okazji, czy to zimowe, czy jak. Nie, ja jadę do domu, mama zrobi dobrą kolację, będą prezenty, ale o co chodzi? W końcu pytam o świętego Mikołaja, on mówił, jedyne skojarzenie, jakie mu przyszło do głowy, to jest ten facet z reklamy Coca-Coli. I to był koniec całego jego, wykształcenia religijnego. Więc doskonały poganin, w tym sensie, że naprawdę, aż dziwne, ale w środku Europy człowiek, który nic nie słyszał o religijnym wymiarze świąt Bożego Narodzenia. I pewnie tak będzie coraz gęściej, coraz częściej. Ale to znakomita okazja do tego, żeby o tym mówić, żeby wracać do tych korzeni i żeby może właśnie bardziej świeżym umysłem, takim spojrzeniem nieskażonym właśnie tymi opakowaniami, złotkami i chmurkami, spojrzeć na to, o co tu właściwie chodzi.
No, o co chodzi?
No tu chodzi o odrodzenie. W tym razem jesteśmy w momencie, kiedy wszystko w przyrodzie się odradza. Widzimy to gołym okiem w naturze. Cieszymy się, że są pąki. Ach, magnolie zakwitły właśnie. Jak żałuję, że to jest tak krótko. No ale to jest podłoże naturalne. Natomiast religijny aspekt tego jest właśnie zaproszeniem do takiego pomyślenia o swoim życiu, pewnie w łączności z tym, co się wydarzyło w Jerozolimie 2000 lat temu, żeby z ciemności, z rutyny, ze zniechęcenia, być może z depresji nawet, z jakiegoś kryzysu, który każdego z nas spotyka i dotyka, móc się wybić do nowego życia, do nowego rozdziału.
Nowy początek.
Nowy początek i to jest, trochę przyroda nam podpowiada, ale jakbyśmy czytali Biblię i śledzili losy Jezusa, no to jest właśnie ten rodzaj solidarności w ciemności, cierpieniu, doświadczeniu, nie wiem, dzisiaj wojny pewnie również, które pokazuje, że z najgłębszej ciemnej doliny po pierwsze należy wyjść, szukać wyjścia, a po drugie, że nie jesteśmy w tym wędrowaniu sami, że jeśli ktoś już przewędrował to przed nami, no to też nie był byle kto, tylko ktoś bardzo ważny. Jeśli wierzymy jako chrześcijanie, że był to wcielony Bóg, człowiek, no to wiemy, że jest to wielki gest solidarności z jego strony i że nie musimy być porzuceni jak łupinka na wielkim oceanie kosmosu samym sobie, ale że znajdujemy jakiś rodzaj solidarności i światła.
A co na tym naszym świątecznym stole powinno się znaleźć? To przede wszystkim spotkanie, tak? Wymiana myśli, nowe rozpoczęcie.
Wielkanocne śniadanie to posiłek, na pewno posiłek. Przychodzimy tam po siłę. Zresztą tak samo jak do kościoła na Eucharystię, bo przecież to jest chleb i wino przemienione w krew i ciało. Ale umyka nam to niekiedy, bo to bywa taki obrzęd pusty, nieraz tylko formalny, nieraz taka recytacja tych samych tekstów. Ale tak, gdyby sobie uświadomić, to tak, po pierwsze jesteśmy zaproszeni do stołu, a po drugie na tym stole jest pokarm, więc w tym religijnym wymiarze niewątpliwie przychodzimy po siłę i ja znam bardzo wielu ludzi, którzy bardzo tęsknią, jeśli nie mogą, to tęsknią i czują głód i chcieliby i próbują wrócić i rzeczywiście tak się dzieje w wielu przypadkach. A jeśli chodzi o świąteczny, rodzinny wymiar, to znowu, to jest co prawda tylko polski zwyczaj, tego na świecie nigdzie się nie praktykuje, trochę od Polaków się uczą ze względu na naszych emigrantów. Sobota, koszyczek, idziemy poświęcić. piękny zwyczaj. Oczywiście i ten jest, o dziwo, ciągle niegasnący. Masa ludzi, którzy nie przychodzą do kościoła przez cały rok.
Bo jest w tym coś takiego magicznego i rodzinnego, tak? Że przygotowujemy ten koszyczek często z dziećmi, barwimy jajka, wybieramy jakieś tam kawałki kiełbaski, chleba, sól.
No właśnie, to jest ta siła rytuałów. To gdyby tego nie było w kalendarzu, no to co by się mogło zdarzyć między ludźmi, na przykład na poziomie też życzliwości, przebaczenia sobie przy tym stole wzajemnego. Nie wiem, też spotkania nieraz po latach, bo ludzie jadą przecież z dalekich okolic, z dalekich stron, żeby się spotkać. I jest to wielki magnes, wielka siła i to jedzonko też jest pyszne, co tu dużo gadać. To są tak smakowite rzeczy, że ciągnie nas do tego, że jest to ta właśnie kulminacja, która nas odnawia, odświeża. Tak powinno być. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę też z różnych trudnych sytuacji. Na przykład jest sytuacja ludzi bezdomnych, tak? Na szczęście jest masa ludzi, i to podkreślę, młodych ludzi, głównie młodych ludzi, którzy ten rodzaj smutku i potrzeby wyczuwają doskonale, tak jak cała załoga młoda, którą gdzieś tam też wspieram i jestem z nimi, zupa na Monciaku. No to jest rzeczywiście przygotowywanie, dzielenie się tym i nie takie nakładanie łychą na talerz, tylko jak już jesteśmy na tym świątecznym obiedzie w niedzielę wielkanocną, w samo święto, o 15 na Monciaku, przed kościołem świętego Jerzego, no to my z tymi ludźmi jemy ten obiad. Dzielimy się tym często, co mamy na własnych stołach. Przynosimy to tam i oni mają wtedy iskry w oczach, bo im jest bardziej nawet chyba potrzebna ta rozmowa i spotkanie niż to jedzenie, bo wtedy tych różnych okoliczności karmiących jest więcej. Ale powiem, że ja to nieraz zadaję też młodym ludziom, których przygotowuję do bierzmowania jako zadanie, żeby nie tylko ugotować, nie pokroić warzywa i zrobić kanapki dla nich, ale że każdy z młodych ludzi ma z jednym bezdomnym porozmawiać, przełamać się, zobaczyć, że to jest człowiek. Nieraz śmierdzi alkoholem, nieraz śmierdzi czym innym. Ale to właśnie jest ten moment solidarności tego właśnie. Trochę nieraz zejścia na dno, żeby zobaczyć, że tam człowieczeństwo się nie kończy.
Ale szkoda, że raz w roku.
Nie, to jest częściej. Te śniadania są co niedzielę, co tydzień.
Śniadania częściej, ale takie spotkania z bezdomnym, przełamywanie się.
Chodzi o to, że właśnie to spotkanie z bezdomnymi jest... Zupa na Monciaku, zresztą wiele organizacji jest takich, ale tu akurat jest mi to bardzo bliskie. To jest cotygodniowa praktyka. Natomiast te świąteczne, zarówno Wigilia jest 24, a nie kiedy indziej. I z nimi zapraszamy ludzi też ze świętym Janie, żeby przyszli z tym, co mają na swoich stołach. I przychodzą. Zarówno na Wigilię, jak i na obiad. Nie robimy śniadania wielkanocnego, tylko obiad wielkanocny. I jestem pewien, że kilkadziesiąt osób przyjdzie podzielić się tym, co mają na swoich stołach i podzielić się też dobrą myślą. Więc to jest też siła tych świąt, że takie rzeczy też ludzi bardzo otwierają, mobilizują.
Chcemy być dobrzy po prostu. Przypominamy
tak,
sobie o tym.
Tak, to jest też okazja. To szczerze mówiąc jest dobra okazja, bo na co dzień może że jest zbyt szybko, zbyt płasko, a tu nagle świątecznie robi się taka szczelina w czasie, taka trochę przestrzeń na to, żeby trochę innym rytmem pomyśleć. Mhm.
A jest coś takiego jak lany poniedziałek? Księdza ktoś oblewa? Ksiądz kogoś oblewa? Tak.
Ja z dzieciństwa pamiętam rzeczywiście wielkie hece.
Z dzieciństwa, to była zawsze wojna.
I to na wiadra, to szło na całego rzeczywiście. No to jest oczywiście ludowy zwyczaj, wiemy o co chodzi, to jest zaczepianie dziewczyn trochę i gdzieś tam trochę pod spodem. Bardzo urokliwe, pogańskie oczyszczanie, obmywanie i tak dalej. Ale dzisiaj myślę, że to się przerodziło już w rodzaj zabawy, czy takiego troszeczkę zaczepiania rodzinnego. A to perfumami, a to nie wiem, jakąś tam inną delikatną cieczą o poranku. No pewnie też jest to okazja do takiego niestandardowego zachowania, które trochę ludzi może zbliżyć. Też uwaga, bo może zdenerwować i może być dosyć poważne poirytowanie.
Ale zakładamy dobre intencje.
Zakładamy i nie przesadzamy z tym.
A jak to jest z osobami samotnymi? Bo dla nich generalnie święta to jest trudny moment, trudny czas, a mam takie wrażenie, że coraz więcej wokół nas ludzi w pewien sposób samotnych i nieszczęśliwych, choć często na pozór wysoko postawionych, czy gdzieś będących w samym środku kariery, ale jednak osób, którym czegoś brakuje.
No to jest wtedy trudny czas rzeczywiście, bo właśnie siła tego czasu jest taka, że wszyscy, albo prawie wszyscy, którzy mogą, spotykają się rodzinnie, tak? Ja sam pamiętam swoje doświadczenie Bożego Narodzenia, nie wiem, 1998 chyba, to było, nie, przepraszam, 88, to było wtedy, kiedy byłem na stypendium naukowym w Monachium i byłem kapelanem domu opieki społecznej. 200 staruszek, babcie przeurocze, bawarskie babcie, ale całkowicie samotne, nie założyły rodzin, mieszkały sobie w tym domu, a ja z nimi. I to były jedyne święta przez wiele, wiele lat, kiedy ja nie byłem z bliskimi, bo nie chciałem wracać do Polski z Monachium, tam były kłopoty z paszportem, więc zostałem na święta Bożego Narodzenia tam. I wtedy doświadczyłem czegoś, co myślę daje mi też tytuł do tego, żeby w ogóle na ten temat mówić, że taka samotność, co prawda nie była to samotność dosłowna, bo przecież miałem 200 babci, którymi się opiekowałem, była dla nich msza, ale nie było na przykład opłatka, co jest polskim zwyczajem tylko. Kolędy śpiewaliśmy po niemiecku, a nie po polsku i no, był to biedny dom starców, więc było tak... Takie poczucie, że jesteśmy na jakimś marginesie bardzo bogatego, zamożnego społeczeństwa. Monachium, miasto bardzo zaawansowane cywilizacyjnie, a gdzieś na obrzeżach tego miasta ten taki średnio utrzymany dom dla staruszków. Ale pomyślałem sobie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo ja wtedy zrozumiałem też, na czym trochę polegało Boże Narodzenie, że on też nie urodził się w Pałacu Prezydenckim, czy też nie był uprzywilejowanym pieszczochem, ten nasz Jezus z Nazaretu, tylko urodził się w biedzie, w stajni, w odrzuceniu jakimś takim, które pokazało, że takie doświadczenie też jest częścią człowieczego losu. I nie ma co się na to obrażać, tylko spróbować z niego wyciągnąć może nawet na przykład z jednej strony solidarność z tymi, którzy mają podobnie, a z drugiej strony jakąś bliskość Boga, który wtedy trochę bliżej człowieka może podejść, bo człowiek się tak mocno nie broni, a wręcz przeciwnie, rozszczelnia się i jest wrażliwszy.
Gościem audycji Facet na luzie, ksiądz Krzysztof Niedałtowski. Rozmawialiśmy już o świętach wielkanocnych. A teraz takie pytanie, jak się właściwie zostaje księdzem? Czy rzeczywiście jest taki wyraźny znak, że chce to robić? Ksiądz miał duszę artysty, od najmłodszych lat bawił się, zajmował się teatrami, sztuką, to wszystko go fascynowało. Chociaż wiem, że też w młodości było ogromne zainteresowanie Biblią, takie przekonanie, że muszę wszystko przeczytać od początku do końca. No i ktoś, kto w pewien sposób wyznaczył księdzu drogę, a raczej był swego rodzaju ideałem.
To prawda, droga była nie całkiem wprost i nie całkiem oczywista. Pamiętam, że gdy powiedziałem to tuż przed balem maturalnym, właściwie wtedy dopiero powiedziałem wszystkim koleżankom i kolegom w klasie, no to się ludzie mocno zdziwili, lekko puknęli w głowę. Krzychu, co ty wyprawiasz? Przecież ty jesteś królem życia, ty jesteś gościem, który, no właśnie, i na scenie w teatrze studenckim, i przy sztalugach, i gdziekolwiek się pojawiłeś, to było tam dużo szaleństwa takiego rozpędu.
Artystycznego.
No tak, oczywiście, To było jakby naszym udziałem wspólnym, ale gdybym miał odpowiedzieć poważnie na to pytanie o ten głos, o znak, o powołanie, to nie jest tak, że nagle w nocy się budzę i ktoś do mnie mówi, przynajmniej ja tak nie miałem, i że to jest jakieś takie absolutnie cudowne i nadzwyczajne. To jest proces, to jest trochę dojrzewanie, to jest rzeczywiście droga, która człowieka prowadzi z pytaniem, no właśnie, co ja chcę w życiu robić? Po co ja na tym świecie istnieję? Czy ja mogę to życie przeżyć intensywnie?
No to jest ciekawe, bo w tym wieku to się jeszcze tak do końca tego nie wie chyba.
Nie, to prawda, nie wie. Ja też jak szedłem do seminarium, to jeszcze nie byłem pewny, że zostanę księdzem. Mało tego, ja miałem nawet taki rodzaj kryzysu gdzieś tam sobie na trzecim roku studiów, że chciałem zostać zakonnikiem, nawet dominikaninem. Pojechałem nawet do Krakowa się przymierzyć tam, bo mi się wydawało, że trochę w seminarium jest za mało intensywnie, że to jest takie trochę za bardzo letnie, powiedziałbym. No a w zakonie, no to wiadomo, że to już życie wspólnoty, ślub, ubóstwa i tak dalej, i tak dalej. Miałem taki symboliczny moment, gdy pojechałem do tego Krakowa, rano wysiadłem z pociągu i poszedłem na mszę do pięknej bazyliki dominikanów w Krakowie. I na dole była msza oficjalna, taka właśnie z profesorami, z hierarchią. i były jakieś tak zwane niższe święcenia dla kleryków. No było to bardzo dobrze przygotowane, pięknie wyglądało, ładne śpiewy, ale było takie trochę sztywne, takie mi się wydało to oficjalne. A tuż obok przemykali studenci na tak zwaną górkę, czy beczkę u nich to się nazywało, czyli duszpasterstwo akademickie. I mieli poranną mszę w drodze do szkoły. I tam nagle zabrzmiała gitara, i tam dynamiczny śpiew, i tam słychać było to takie życie pełne no, takiego studenckiego też wigoru. I tak słuchając jednym uchem tej mszy oficjalnej i tej drugiej studenckiej, pomyślałem sobie, nie, ja jednak nie będę zakonnikiem, nie będę dominikaninem, ani żadnym innym mnichem, tylko tę regułę życia, która powinna być dosyć wyraźna, napiszę sobie sam. Powinienem, bo każdy zakonnik ma regułę, tak? Jakby zaproponowaną przez założyciela. Natomiast ja pomyślałem sobie, sam sobie napiszę regułę życia i to będą takie punkty, które sam wybieram, ale sam się będę ich trzymał. A jednym z takich punktów było właśnie to, czego doświadczyłem, czy nauczyłem się w teatrze studenckim, że jeśli na przykład coś czytam i tego nie rozumiem, to wcale nie znaczy, że to jest głupie, tylko że może ja jestem za głupi i że ja będę jeszcze raz i drugi, i piąty, i siódmy to próbował przeczytać.
To ile razy ksiądz podchodził do Biblii?
No Biblia to jest przygoda na całe życie, tak? Ale raz jako 17-latek przeczytałem całą Biblię przez rok. A właśnie w takim duchu, że jak czytałem Gombrowicza, Joyce'a czy Camusa i też nie rozumiałem, to po długich rozmowach z kolegami, po powtórnych lekturach zaczynało mi się coś nagle rozjaśniać. I właśnie ta zasada, że ja jestem za głupi, sprawdzała się doskonale przy literaturze światowej, tak? A Biblia stała się dla mnie takim wyzwaniem, że jeśli już zacząłem studia biblijne, seminaryjne, no to było po pierwsze bardzo solidne czytanie i studiowanie księga po księdze, historia po historii. To było sięganie do gatunków literackich, do języków oryginalnych, których się trochę przynajmniej uczyliśmy. No właśnie, gdybym ja potem nie został religioznawcą, to sobie myślę, że chyba byłbym biblistą, bo to jest taka księga, która no, wymaga właściwie całkowitej dedykacji całego życia, bo jest to i historia, i archeologia, i geografia, i jakieś wiedza o kulturze i cywilizacji. No ale przede wszystkim języki oryginalne. No trochę żałuję, że nie znam hebrajskiego, aramejskiego. Trochę grekę starożytną, tak, bo tego się uczyliśmy i łacinę, ale to łacina już nie jest językiem biblijnym. Natomiast jeśli się przygotowuję do homilii, to sięgam do tych oryginałów, przynajmniej przy Ewangelii sięgam do greckiego tekstu i on mi bardzo pomaga, otwiera. Nieraz jedno słowo robi zupełnie inną perspektywę. I też czytam, nie ukrywam, to jest moja metoda, trochę odsłaniam kuchnię. Czytam w językach współczesnych Biblię. Ten fragment Ewangelii, który mam w niedzielę skomentować, przeżyć z ludźmi, to biorę sobie po włosku, biorę sobie po niemiecku, nieraz po angielsku, a po niemiecku to nawet w tłumaczeniu Lutra, żeby było takie stare i dosadne. I tam nieraz naprawdę tłumaczenie robi dużą robotę, bo ta perspektywa się zmienia i to, co mamy tak osłuchane i tak już, no, już zagłaskane, że wszystko wiemy, nagle brzmi z wielką mocą i nie wiem, no jakby choćby słowo logos, które pojawia się w Ewangelii świętego Jana na samym początku. No niby słowo logos to słowo, ale przecież logos to jest i sens, i treść, i projekt, i to wszystko, co Bóg wymyślił dla świata. I jak się zaczyna wchodzić coraz głębiej, to się widzi, że końca drogi nie będzie.
Mówi ksiądz o księgach, mówi o swoich myślach, ale nic ksiądz nie wspomniał o bardzo dużej pobożności z domu. Mama z Podlasia, przecież taki region bardzo religijny, tata z Wileńszczyzny również. No, gdzieś tam była też droga ministranta, tak? Zresztą z ciekawymi osobami, gdzieś tam kolegami, między innymi Krzysztof Babicki, jeśli dobrze kojarzę i tak dalej, spotkanie na swojej drodze proboszcza Bazyliki Mariackiej Józefa Zatora Przytockiego, który również, no, mówił o religii inaczej. To był człowiek, który wiele w życiu przeżył.
To prawda. To wszystkie składowe są jakimś takim dorzeczem różnych strumyków, które zebrały się w jedną taką potem rzekę mojego już dojrzałego życia, chociaż pewnie ciągle ono jest jeszcze w drodze. Natomiast tak, mama z Podlasia to cudowny kawałek świata. Jak jeździliśmy z mamą jako dzieciaki na wakacje tam do cioci, która została tam, jej siostra, no to ja przeżywałem kraj lat dziecinnych no, jako wspomnienie cudownych, nieskażonych terenów leśnych, pól, rzeka, kąpanie się w Bugu. No wszystko, co chłopcy mogli nabroić też, nie wiem, w kurniku, czy no wszystkie.
Czyli grzechów trochę było.
No, to było dzieńcze, fantastyczne szaleństwo. To bardzo było. No, miałem super dwóch kuzynów, z którymi tam broiliśmy, że na przykład zawody w rzucaniu jajkami przez stodołek to dalej. No, no takie coś z chłopakom kwitło w głowa. Ale jednocześnie rzeczywiście jeździliśmy na przykład każdej niedzieli w zaprzęgu konnym do kościoła, bo nie było w tej wioseczce kościoła. I to była taka też pełna podziwu dla mnie wyprawa i determinacja tych dorosłych, że im się chce i że jedziemy. I tam było ciekawie też taka pobożność ludowa, to ze strony mamy. Tata z kolei Wileńszczyzna i też późniejsze wizyty tam pokazały też taką z kolei powiedziałbym sentymentalność pewną, taki rodzaj wzruszenia na temat człowieczeństwa, ale też i religijności. Tata był twardym gościem, ale jak nieraz rozmawialiśmy o takich rzeczach właśnie bolesnych, wspomnienia wojny, tato jako młody chłopak przeżywał wojnę, no to potrafił płakać i opowiadać to i mówić, że Bogu zawdzięcza to, że przeżył, bo było bardzo źle. Więc no, na pewno to. Rzeczywiście potem ministrantura i trochę takie towarzyszenie księdzu prałatowi Przytockiemu, to była wielka postać w moim życiu. Ja już wiele o nim opowiadałem i nawet napisałem. Człowiek, który pochodził z Lwowszczyzny, z kolei ze Lwowa, z archidiecezji lwowskiej, no i przez wojnę działając w ramach AK, potem trafił do więzień stalinowskich na ponad 7 długich lat. Przechodził straszne tortury tam. Miał fantastyczną pamięć, bo wszystko to potem podyktował z pamięci już jako niewidomy człowiek sekretarce. A mnie z kolei to opowiadał jako młodemu chłopcu, który mając 16 lat postanowił z nim chodzić na spacery, ponieważ on nie widział. Więc jeśli on nie widział, a ja mogłem mu towarzyszyć i prowadzić go ścieżkami gdzieś tam nad Motławą czy gdziekolwiek, to korzystałem z tego, słuchając tych jego niesamowitych opowieści o historii Polski, która wtedy w szkole była podawana bardzo inaczej. A on miał wiedzę człowieka sprzed wojny. Tak?
To był szok?
No był szok, no bo ja myślę sobie, co oni nam tu wciskają w tej szkole, jak tutaj...
O co chodzi?
No gdzie jest Katyń, gdzie jest 17 września? No takich rzeczy nie było w szkole. Ja przypomnę, że do szkoły... Maturę zrobiłem w 78, więc głęboka komuna jeszcze. No i ksiądz prałat był takim niezłomnym człowiekiem, który też mimo tego, ile przecierpiał, nigdy nie miał w sobie odwetu, jakiegoś chęci zemsty. Właściwie mówił o tym, że kiedyś ta Polska wróci, Krzysiu, zobaczysz. Ja pamiętam...
Nie wróciła, tylko że on nie doczekał.
Nie doczekał, ale ja miałem jeszcze trochę wcześniej też takie spotkanie z tą starą, dawną Polską, gdy byłem w Londynie na rekolekcjach w polskiej parafii. I tam spotkałem prezydenta Kaczorowskiego i panią Andersową. Oni byli parafianami. I zapraszali mnie na herbatki i kawki po południu. I ja z nimi rozmawiałem. I widziałem, że to jest zupełnie inny styl komunikacji. Inny rodzaj rozumienia honoru. Inna jakaś też taka elegancja nawet zwykła.
Inna Polska po prostu.
Tak. I ja wtedy zrozumiałem, o czym ksiądz prałat do mnie mówił. No a potem się zaczęły przemiany, więc żałowałem, że on tego nie doczekał, to prawda. On zmarł właśnie w 78, dokładnie 2 tygodnie po tym, jak ja wstąpiłem do seminarium i on był dumny z tego, że ma pierwszego kleryka, ponieważ jak policzono, ponad 400 lat nie było powołań z Kościoła Mariackiego, bo była to właściwie protestancka parafia z małym bardzo kręgiem katolików tuż obok. Także to były różne drogi. No a teatr to rzeczywiście przygoda z literaturą, przygoda z jakąś tajemnicą też i właśnie taki respekt wobec tajemnicy.
Ale zastanawiam się, jak to się udało takiemu kolorowemu ptakowi jakby zaistnieć w kościele, tak? Bo mam czasem takie wrażenie, spoglądając na życie i działalność księdza, że ksiądz właściwie był wszędzie tam, gdzie księży do końca nie ma może.
To są przygody, które mnie pociągały ze względu na właśnie te artystyczne pasje głównie, rzeczywiście, no bo No choćby te jakieś spotkania z artystami Wojtek Misiuro, Teatr Ekspresji. Kto by pomyślał, że Wojtek z szaloną wizją taką swoją, ja wiem, teatralną, obyczajową, stylistyczną, przyjdzie do mnie kiedyś i powie: Krzychu, zróbmy razem pasję, czyli opowieść o męce Chrystusa. I jak ty sobie to wyobrażasz? No ty napiszesz scenariusz, a ja zrobię choreografię. No i zaczęliśmy razem pracować i ja byłem pełen zaskoczenia, że ja znałem Wojtka, on to był człowiek, który gdzieś z dzieciństwa wyniósł też głęboką taką religijność, przetworzoną potem w różne artystyczne warianty, ale to mu w duszy grało, rzeczywiście. I ja podziwiam jego intuicje teologiczne, jakie miał, bo ja pisałem taki scenariusz, no, jak Biblia podpowiada, a on do tego robił taniec, body language. To były sytuacje na długich próbach po nocy w kościele świętego Bartłomieja. Gdzieś tam siedzieliśmy, tam zostały jeszcze rusztowania, więc te rusztowania też zostały wykorzystane jako naturalna scenografia.
I to się musiało młodym podobać, a kościołowi jako takiemu?
O, to jest ciekawe zdarzenie. Otóż ksiądz biskup Gocłowski, otwarta głowa, bardzo, bardzo mądry człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczam, przyszedł kiedyś na próbę generalną, bo nie wytrzymał. W mieście się mówiło, że Niedołtowski z Misiurą robią coś, co może się okazać skandalem i to będzie jeszcze w kościele świętego Bartłomieja. No więc, Krzysztof, czy ja mogę przyjść na próbę? Ja zapraszam księże biskupie, zapytam Wojtka, myślę, że nie będzie miał nic przeciwko temu. I rzeczywiście to była chyba pierwsza generalna. Siedzieliśmy w pustym kościele, aktorzy zagrali już całe przedstawienie, a my z biskupem i z Wojtkiem siedzieliśmy w pierwszym rzędzie.
Biskup nie miał?
Biskup był zafascynowany, ale też lekko zaniepokojony, bo tam rzeczywiście te
wyobrażam sobie,
półnogie ciała wijące się gdzieś tam w Pałacu Piłata, czy też skinheadzi, którzy grali rolę takich, znaczy skinheadzi, no, ubrani w takie stroje, ludzie, którzy byli tą armią aresztującą Jezusa, tą gwardią świątynną. I tu jest klucz opowieści. Biskup wziął Wojtka tak trochę pod rękę i mówi: mistrzu, no wspaniale, wspaniale, niesamowita wizja. Tylko uważajcie, żebyście nie zgorszyli maluczkich, bo oni też są częścią Kościoła. I wtedy Wojtek Misiuro suwerennie, bardzo autorsko i odważnie powiedział tak: księże biskupie, ale my artyści też jesteśmy częścią Kościoła. I jeśli nam nie pozwolicie mówić w tym Kościele naszym językiem, to my się wyniesiemy. Czemu bronicie tylko maluczkich? Dajcie nam również przestrzeń na naszą artystyczną wizję. Mistrzu, ma pan rację, róbcie. Koniec rozmowy i żadnych cenzur, żadnych uwag. No, ja to cytuję nieraz jako taki rodzaj rozwiązania tych napięć, które powstają. Oczywiście, że powstają między sztuką a religią. To jest zresztą mój teren życiowych badań naukowych, bo sztuka i religia, dla mnie ten splot jest niesamowicie istotny, płodny, ważny, ale noszący w sobie znamiona napięcia.
A właśnie. I o tych napięciach mówić będziemy za chwilę. To jest audycja Facet na luzie, a gościem Sławomira Siezieniewskiego jest ksiądz Krzysztof Niedołtowski.
Facet na luzie.
Ksiądz Krzysztof Niedołtowski, gościem audycji Facet na luzie. Jaki jest ten polski kościół dzisiaj?
Ja nie wiem, czy jest jeden polski kościół, bo to jest tak, że...
No musi być jeden.
Jeden w znaczeniu instytucjonalnym, tak, ale jeśli byśmy przyłożyli ucho do Podhala albo poszli na mszę w Tarnowie, no to mielibyśmy zupełnie inny obraz katolicyzmu niż ten w Warszawie czy w Gdańsku.
Dlaczego?
No dlatego, że to są też różne części Polski społecznie, historycznie ukształtowane przez, nawet przez zabory jeszcze ciągle to też, ale o wiele silniejsze są tradycje w tych społecznościach, które są zintegrowane od dawna, tradycyjne, jak właśnie też Kaszubi na przykład nasi, tak? A inaczej to się dzieje w wielkich miastach, gdzie wszystkie migracje, wymieszania i prądy kulturowe pojawiły się z wielką siłą. No i pewnie rzeczywiście trzeba też odpowiadać na te zapotrzebowania, na te konkretne mentalności ludzkie odpowiednim językiem, odpowiednią treścią.
Ale Kościół przez lata mówił jednym językiem, jedną treścią.
A właśnie nie powinien jednym językiem pewnie, bo trzeba dobrać ten język do odbiorcy, tak? No to zupełnie inaczej mówię do ludzi w Świętym Janie, niż wtedy, kiedy jadę sobie gdzieś na rekolekcje i mam adresatów całkowicie innych. Staram się już tego teraz nie robić, bo trochę nie bardzo to umiem nawet.
No bo ja myślałem, że właśnie ksiądz jak polityk, tak? Że taka jaka publiczność tak mówi.
Nie, no mówię w tym sensie, że do dzieci się mówi inaczej, a do chorych inaczej, tak? Czy do staruszków. To w tym sensie inaczej, ale treść jest ta sama, tylko ubrana jakby w inne słowa, w inny garnitur. Natomiast Kościół jest bardzo różnorodny i nie ukrywam, że jest w pewnym kryzysie w Polsce. No jak patrzymy na badania i statystyki, to widzimy, że to jest społeczeństwo, które się najszybciej laicyzuje w całej Europie, szczególnie w grupie wiekowej 20-40.
Tak? To dlaczego?
No dlatego, że dokonało się coś takiego, co w Polsce było po pierwsze opóźnionym, ale koniecznym przełomem cywilizacyjnym. To, co się stało we Francji czy w Niemczech 30-40 lat temu, do nas trafiło teraz i pojawił się pluralizm po prostu, to po pierwsze. Po drugie, też z takim prostym wyjaśnieniem może być to, że mniej jest ludzi w seminariach duchownych czy na katechezie, bo jest niż demograficzny, ale to nie jest wyjaśnienie oczywiście. Jest tak, że drogi Kościoła się trochę rozjechały z drogami wielu grup społecznych ze względu również, i nie ukrywam, i to mnie bardzo boli, na polityzację Kościoła, na to, że
czyli Kościół zamiast dobrej nowiny stawia na dobrą ustawę.
No coś w tym rodzaju, i to rzeczywiście wielokrotnie ludzie Kościoła się orientowali, że nie w tą stronę, ale jakby pokusy są silniejsze, że ten sam błąd, który popełnili, nie wiem, w Hiszpanii za generała Franco, czy we Francji za rządów Vichy.
No wiele było tych przykładów zaangażowania politycznego Kościoła.
Bo dlatego, że to jest taki rodzaj podpowiedzi, aha, głosimy, rządzący, politycy, zresztą często bardzo cynicznie mówią, głosimy te same idee, co wy, co do nierozerwalności rodziny, aborcji, nie wiem, czystości przedmałżeńskiej.
No, ale jak można inaczej, tak? Czy Kościół mógłby powiedzieć, nie, proszę bardzo, niech rodzina nie będzie świętością, tak? Niech każdy sobie chodzi w swoją stronę, dzieci niech się rodzą z in vitro i tak dalej. Ksiądz to sobie wyobraża, że ktoś jest w stanie...
Czy wyobrażam sobie, że nie idziemy na lep tych haseł politycznych, dlatego, że one są koniunkturalne, że one są bardzo często tylko transparentem, za którym nie stoi żadna wiara ani przekonanie głębokie. Nie mówię, że tak zawsze jest, ale niestety również patrząc na inne religie, jak badam sytuację islamu, czy nawet buddyzmu, często pojawiają się manipulacje religią polegające na tym, że religia jest doskonałym paliwem dla polityków, żeby podkręcić, żeby rozniecić. No i wtedy jak przywódcy religijni dają się w to wrobić, no to powstaje właśnie taki rodzaj dysonansu, w którym część, jak mówią tradycyjnie, owieczek, zostaje jakby wykluczona, dlatego że Kościół ma misję uniwersalną i jak Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, to na serio są wszyscy, a nie spod szyldu jednej partii, czy spod szyldu takich haseł, które są wylansowane na jeden sezon. I ja wiem, że to jest coś, co może bardzo Kościołowi zaszkodzić, zresztą politykom wtórnie też, jeśli to będzie właśnie takie partyjne, czyli dzielące, a nie jednoczące, bo łacińskie słowo pars jest źródłosłowem słowa partia, czyli część. Pars to jest część. Jeśli podzielimy społeczeństwo i część powiemy, wy jesteście naszymi owieczkami, a ci, co głosują na inną partię, mimo że są też chrześcijanami, już nie są, no to mamy gotowy rozłam. To mamy to, co na Bałkanach się mogło stać w 90-tych latach, kiedy na przykład przedtem w Jugosławii żyli ludzie spokojnie i blisko i w małżeństwach mieszanych, a potem się okazało, że jak dolać oliwy do ognia, to Chorwaci jako katolicy nie chcą się już dalej bratać z Serbami, którzy są prawosławni, a jeszcze ci Bośniacy i muzułmańscy to w ogóle nasi wrogowie i każdy tam mógł na innego napadać, również w imię religii, co jest absolutnym skandalem. Jeśli religia ma prowadzić do walki, do wojny, do podziałów, to jest zaprzeczenie religii.
A Watykan, papież tego nie widzą? Nie potrafią wyegzekwować tego? Bo przecież świat się zmienia.
No to nie jest tak, że jednym dekretem można załatwić mentalność sumienia w głowy, przestawić różnych grup religijnych. I I to było i będzie. To ja nie mam żadnych złudzeń co do tego. Jakby intencją jest to, żebyśmy rzeczywiście oczyścili religię z tej ideologii, która jest niestety zabarwiona często politycznie właśnie i tak strasznie osłabia tą uniwersalną religijną mowę Jezusa na przykład, który jak no mówię, on naprawdę zapraszał każdego, kto chce przyjść, nawet w ostatniej godzinie życia. Teraz słuchamy historii o dobrym młodszy, tak? To była ostatnia godzina życia tego człowieka i Jezus mu mówi, jeśli tak, to chodź, będziesz dzisiaj ze mną w raju, w tym moim królestwie. I to jest opowieść o miłosierdziu chrześcijańskim, o otwartości, o przebaczeniu, o zaproszeniu każdego, a nie o wykluczeniu, o nie napiętnowaniu. Syn marnotrawny wraca i ojciec go nie pyta nawet, co narozrabiał, ile wydał. Chodź, dam ci pierścień, sandały, cieszę się, że wróciłeś. I to jest to bezwarunkowe przebaczenie. I gdyby Kościół więcej się skupiał na tym, co też słuchamy w tych dniach o na przykład królu, który przyszedł oddzielić owce od kozłów. I co? Odpowiedź, dlaczego jedni są zaproszeni do nieba, a inni nie bardzo, to jest ta, że w ciągu życia oni przyjęli bezdomnych, przybyszów, odziali tych, którzy są nadzy i nakarmili tych, którzy są głodni. I to jest podstawowe kryterium tego, czy jest się dobrym człowiekiem, a co za tym idzie dobrym chrześcijaninem. A nie właśnie jakieś manifestacje, ideologie, dekrety, dogmaty i tak dalej. To wszystko jest wtórne wobec tego, co niesie ze sobą ta genialna, moim zdaniem, to genialne przesłanie Jezusa z Nazaretu jako swojego rodzaju rewolucjonisty, ale właśnie pokojowego i zapraszającego wszystkich.
A i tak wszystko zostanie ocenione podczas sądu ostatecznego i o sąd ostateczny też księdza Niedautowskiego chciałem zapytać, bo od pewnego czasu trwają różnego rodzaju działania i prace także księdza nad tym, żeby coś z tym sądem ostatecznym zrobić. Co?
No właśnie, mamy w Gdańsku skarb, który jest niewątpliwie arcydziełem malarstwa europejskiego. Ja od dziecka się interesowałem dziełem Memlinga. Ono oczywiście wisi teraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ja w Mariackim, który był moim rodzinnym kościołem, oglądałem kopie i fascynowałem się tymi scenami, które tam jako mały chłopiec oglądałem. A potem zacząłem się na poważnie interesować też i samą postacią Hansa Memlinga i tą całą historią włoską, no przecież on był zamówiony do Włoch, do Badia Fiesolana, tam miał być w jednym z kościołów medycejskich w kaplicy, która do dzisiaj stoi pusta. Odwiedziłem tę kaplicę.
No bo też malarstwo włoskie jest księdza pasją.
To prawda, nawet też wykładam malarstwo włoskie. Na Uniwersytecie Gdańskim mamy podyplomową italianistykę, więc chętnie się dzielę tymi moimi odkryciami. Dużo się nauczyłem wtedy, kiedy pisałem książkę o ostatnich wieczerzach w malarstwie europejskim. Zainspirowany też druga przygoda. Maciej Świeszewski, który przyszedł do mnie jako profesor Akademii Sztuk Pięknych i mówi, poprosił mnie, żebym był dla niego teologicznym doradcą w powstawaniu tego obrazu. Ogromne płótno, które dzisiaj można podziwiać na lotnisku gdańskim, co nie jest takie oczywiste, ale intryguje. No i jak zadałem sobie pytanie, skoro Maciej maluje i ja mam mu doradzać, to zapytam siebie i spróbuję dociec, jak inni mistrzowie wszystkich czasów próbowali ten temat podjąć. No i rzeczywiście raz, że odkryłem około 300 takich obiektów, które sam zobaczyłem na własne oczy. Po drugie, na przykład zrobiłem taki event, który polegał na tym, że zadaliśmy pytanie, kto ugotował ostatnią wieczerzę i zaprosiłem Roberta Makowicza i razem z Robertem gotowaliśmy tę ostatnią wieczerzę, pokazując i co jedli apostołowie z Jezusem i jak leżeli przy stole, a nie siedzieli. To jest też powrót do oryginału, który przekłamany jest często przez malarstwo, które sadza przy wygodnym europejskim stole. No i naprawdę leżeli. Wtedy się wszystko tam wyjaśnia, jeśli chodzi o spoczywanie na piersi umiłowanego ucznia i tak dalej, i tak dalej. Więc to była znowu wielka przygoda, też nieoczywista, bo Maciej Świeszewski też nie uchodził za jakiegoś religijnego malarza, ale w tym naszym spotkaniu i w tej przygodzie pojawił się tam gdzieś też przyjaciel, który od dawna był, ale Paweł Hille, zainspirowany tą całą sytuacją, napisał swoją powieść, Ostatnia Wieczerza, tłumaczoną na wiele języków. No i to są te wiry i te przygody, które mnie ciągle dalej inspirują i się cieszę, że to się nie kończy. Tytuł tej mojej książki był Zawsze ostatnia wieczerza i to zawsze jest nieprzypadkowe. To będzie ciągle aktualne, inspirujące, zapraszające do poszukiwań i wchodzimy w przestrzeń tajemnicy, więc tajemnica pewnie nigdy się nie da do końca rozszyfrować.
Dlatego jest tajemnicą i dlatego jest tak piękna. Proszę księdza, kończymy już powolutko naszą audycję. Chciałem się dowiedzieć, co właściwie powinniśmy powiedzieć tym wszystkim słuchającym na święta wielkanocne. Jaką szansę im dają i w jaki sposób powinni to wykorzystać?
Ja myślę, że to są święta, które, rzadko się tak o tym mówi, ale ja w tym roku jakby dotarło do mnie, że to są święta współczucia też, bo to jest Bóg, który przychodzi do człowieka z solidarnością, z gotowością do bycia z nim w najtrudniejszej sytuacji, na samym dnie i w najgłębszej ciemności. I przeprowadza nas, bo to są święta przejścia, Pascha znaczy przejście, z tej właśnie beznadziei do czegoś, co przynajmniej otwiera i pokazuje. To nie jest złoty kluczyk, to nie jest recepta na wszystko, ale nadzieja, zaproszenie. Więc po pierwsze to współczucie, czyli naprawdę wsłuchanie się w to, co inni ludzie przeżywają, cierpią blisko nas, szczególnie ci blisko nas, ale też i ci dalej. Jakoś naznaczeni wojną, wygnaniem, czy też koniecznością emigracji. A potem z tego się rodzi naturalny sposób radość, bo jakiś rodzaj spełnienia, satysfakcji, poczucia tego, że jestem potrzebny, w jakiś sposób nawet ważny dla innych ludzi, że mogę coś realnego zdziałać, pomóc, że to miłosierdzie, które, jak mówiłem, jest przesłaniem naczelnym chrześcijaństwa, da się realizować w praktyce. I spotykając się przy tych stołach, czy też chodząc tą święconką wcześniej, potem składając sobie życzenia, możemy właśnie realizować ten moment i współczucia, i solidarności, i przebaczenia. No i do tego dochodzi po prostu wiosenna radość. Uśmiechnijmy się do siebie, przestańmy się spierać o głupoty. Naprawdę można przy tym stole znaleźć tyle wspólnych rzeczy, które własnymi rękoma możemy zrobić, niezależnie od tego, na jaką partię głosujemy, w jakiej frakcji kościoła jesteśmy, jaki kolor skóry mamy. Po prostu mamy ręce, które mogą pomagać.
Dziękuję bardzo. Gościem audycji Facet na luzie był ksiądz Krzysztof Niedełtowski, duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła świętego Jana, teolog, religioznawca, działacz społeczny.
Facet na luzie.